dobry w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry.
Który to jest dzisiaj odcinek w ogóle?
Trzeci? Czwarty? Czwarty. To zależy, czy liczymy ten odcinek z Heleną.
Z wakacjami
jako
to jest
też,
trzeci.
Tak? Aha,
to,
no dobrze.
To nie czwarty, chyba tylko piąty nawet.
No nie wiem.
Od tej pory nie liczymy odcinków. Dzisiaj będziemy rozmawiali o książkach.
Nie. Będziemy rozmawiali o wychowaniu córek.
Okej, okay. To dzisiaj rozmawiamy o wychowaniu córek.
Tak, a książki będą przy okazji.
Książki są przy okazji. No to co, to i wychowanie córek przy tych chrupkach serowych.
No to smacznego, ja nie będę jeść.
No, ja to
odstawię. Będzie słuchać, wiesz.
Dzieci w bardziej dojrzałym wieku, tak? I jakie mamy odczucia w związku z tym, że myśmy się dosyć późno zdecydowali na dzieci względem tego, kiedy się poznaliśmy, tak? Bo to, jak rozumiem, taki miał być trochę wydźwięk tego odcinka.
Tak, no właśnie posiadanie dzieci pod 40.
No tak, znaczy pod 40, bo to jest też... zapomniałem wyłączyć telefon. Najmocniej przepraszam. Już. Więc no pod 40.
No tak, no.
No nie, no myśmy się zdecydowali mieć dzieci w okolicach tam powiedzmy 33-35, tak? Dobrze? Czy 35-38? 35-38, no.
No. No. No to przyznasz, że to dosyć późno.
Nie, no późno, no, szczególnie, że myśmy się poznali dosyć młodo i długo byliśmy...
20 lat temu.
Tak, i długo byliśmy ze sobą i długo byliśmy małżeństwem, bo się dosyć szybko pobraliśmy.
Jak to wiesz, kiedyś kolega mi powiedział na studiach podyplomowych, że jesteśmy jeszcze, jak nie mieliśmy dzieci, jesteśmy dinks, double income, no kids.
A, no tak, no to tak. Właśnie. No. Dinks.
Dinks, tak. To no, podobno to, tak się mówi, tak.
To takie są akronimy jak ninja, nie? No income, no job. Tak. No assets. O, to jest to ninja. Aha, to jest okay. No income, no job, no assets. No dobra, dinks. No to jesteśmy dinksami.
Nie, no byliśmy.
Znaczy byliśmy, już teraz nie jesteśmy. No. Teraz już jesteśmy rodziną, która chyba może...
Teraz już ci się twój dochód, wiesz,
może
podzielił,
kartę
nie?
Dużej rodziny sobie chyba
zrobić. Nie, jeszcze
nie. Nie, jeszcze trzeci
nie. Od trzeciego dziecka okay. Dopiero. Także
no więc...
niestety nie masz szans na razie na kartę.
No trudno.
Rozumiem, że bardzo chciałby się umieć.
Chciałbym, natomiast jak to jest z tymi dziećmi? Dlaczego myśmy się tak późno zdecydowali na dzieci?
Wiesz co, to jest naprawdę taka, moim zdaniem,
daliśmy się zmanipulować.
Straszna historia, wiesz co?
No.
No nie wiem jak ty, no to powiedz, jak ty się zdałeś zmanipulować, jak zacząłeś teraz tak.
Znaczy ja powiedziałem o tej manipulacji, no bo wydaje mi się, że się dałem zmanipulować w sensie takim, że jakoś miałem zakorzenione coś takiego, że...
Że to obciach, tak?
Że nie, że obciach, tylko że...
Dzieci, czy co?
No, nie tyle, tylko że w sumie jak już będziemy mieli dzieci, to już się skończy życie.
A, w tym kierunku.
Tak, że to jest takie... No jak chcesz sobie pożyć fajnie, prawda? I pojeździć po świecie i pomieć jakieś hobby i coś tam, no to lepiej tych dzieci nie mieć, bo te dzieci to jest taka, wiesz... odpowiedzialność. No i to jest odpowiedzialność.
Ale jeszcze
tylko...
myśmy w ogóle chyba na ten temat nie rozmawiali, bo
nie,
ja...
Nie, to jest takie, coś takiego, co ja przyswoiłem w toku swojej edukacji. No. A to jest też trochę tak, że no na samym początku naszej znajomości, jakbyśmy od razu mieli dzieci, no to byłoby obciachem, tak? W sensie takim, że...
No ale dlaczego byłoby obciachem?
No moi rodzice znaczy mnie tak wychowali, że to tak nie można, nie? Że nie można tak od razu, wiesz, mieć dzieci. No.
Znaczy wiesz co, powiem ci, że też nie wiem skąd, ale też miałam takie przekonanie, że to właśnie byłoby takie obciachowe. I teraz sobie myślę, że to było obciachowe, że ja myślałam, że
no
to
właśnie,
jest obciachowe.
No, no.
Ale wiesz co, to jest po prostu wpływ... tej takiej zachodniej kultury, która po prostu promuje zupełnie innego rodzaju styl życia. Wiesz co, nigdy nie sądziłam, że to powiem.
Dawaj. Matka. No, a dlaczego tak uważasz?
No tak, no właśnie... nie ma miejsca w dyskusji, uważam.
No. Tej takiej oficjalno-medialno-reklamowej.
Takiej mainstreamowej. Nie ma miejsca na taki środek, jakiś taki właśnie wyważony, złoty środek w tym wszystkim. Jest albo jesteś bardzo konserwatywny i właśnie wierzysz w tą, że tylko rodzina, dzieci, kobieta ma siedzieć w domu i mężczyzna pracuje i rozumiesz? Mhm.
Albo w drugą stronę jesteś singlem,
albo w drugą stronę
nie ma żadnych zobowiązań.
Niekoniecznie singlem, ale właśnie tak, nim... Więc myślę, że jest ten aspekt, no. Że to jest jedna rzecz. I brakuje właśnie takiego, no, takiego środka. Takie głosy coraz częściej się pojawiają, ale właśnie takiego...
Nie, w ogóle wszędzie brakuje środka, w sensie, wiesz, no, polaryzowanie takie, wiesz, maksymalne do ekstremów jest łatwe do tłumaczenia medialnie w krótkim czasie i jest łatwe do sprzedania, tak? Albo, bo możesz sprzedawać albo tym ludziom, którzy są z tobą, albo tym, którzy są przeciwko tobie. W sensie, rozumiesz, albo przeciwko, no, tej,
wiesz,
idei raczej.
Takie albo to się kariera, łatwo robi. Albo rodzina.
No, więc właśnie, że albo kariera, albo rodzina, tak, albo życie, albo dzieci, wiesz. I to dużo takiej, no właśnie, tych takich ekstremów się w tej naszej tutaj rozmowie teraz pojawia, bo tak właśnie jest łatwiej komunikować, ale prawda jest taka, że pamiętasz, no, jak nam się urodziła Helena, to pierwsze, co myśmy powiedzieli, pierwsze takie nasze wrażenie było: kurde, czemu myśmy tego wcześniej nie zrobili? No i to jest trochę smutne, nie? No bo zasadniczo już się wtedy nie da cofnąć czasu, nie? Więc jeżeli jesteście ze sobą szczęśliwi, jeżeli się zastanawiacie, czy mieć dzieci, macie 20 kilka lat, tak jak my, jak się poznaliśmy, to odpowiedź na to pytanie jest tak: miejcie dzieci od razu, bo to jest fajne. Nie czekajcie
z tym. Od razu też ustawiają się właściwie priorytety w życiu, wiesz?
Tak, tak, tak.
Aczkolwiek jest to też prawda, że pogodzenie macierzyństwa, pracy i kariery zawodowej w takim rozumieniu korporacyjnym jest trudne. I no, wymaga rzeczywiście takiej no,
siły charakteru,
wiary w siebie i w to, w jaki sposób postępujesz, czyli jakby no nie chcesz poświęcić ten czas w rodzinie jednak, tak?
Niektórzy nie chcą, ale to wtedy moim zdaniem nie należy mieć dzieci, jeżeli się nie chce poświęcać czasu rodzinie.
Tak, ale to jest taki temat już inny, także...
Natomiast o co chodzi jeszcze? Znaczy, jak ja sobie tak przypominam, kim ja byłem, jak miałem 21-22 lata, no to jakby to powiedzieć, no z jednej strony szkoda, że myśmy się za to nie zabrali wcześniej, bo tych dzieci pewnie by nam się w tej rodzinie zmieściło więcej i już większość, znaczy może nie większość, ale te pierwsze już by były odchowane i tak dalej. Natomiast druga strona tego medalu jest taka, że jak ja sobie przypomnę, kim ja wtedy byłem, w sensie człowieka, wartości, w co ja wierzyłem, co było dla mnie ważne, to jednak ja się cieszę, że
nasze dzieci jadłyby chipsy i obiady z McDonald's.
Tak, i piłyby Coca-Colę i... Ale no w ogóle jakiejś tam większej, głębszej refleksji odnośnie tego, po co jest życie, jakie wartości w tym życiu są ważne, ja wtedy nie miałem w ogóle. To chodziło o to, żeby mieć kasę i żeby się dobrze bawić, więc...
Więc wiesz, może to po prostu jest tak, że dzieci trzeba mieć wtedy, kiedy jest się na to gotowym, czy się ma lat 20, czy się ma 40,
no
tak?
Więc tak, więc ja też tak sobie myślę, że oczywiście złapaliśmy się na tym, że kurde, można było to zrobić wcześniej, bo jest fajnie. Ale jeżeli myśmy wcześniej nie wpadli na pomysł, żeby to zrobić i te dzieci mieć i w związku z tym, no jak gdyby nam się to kojarzyło właśnie z obciachem jakimś, tak jak nam się kojarzyło, no to może to nie był moment po prostu, żeby je mieć. I ja tak sobie myślę, że no, jestem bardzo szczęśliwy, że w tym momencie, w którym nam się urodziła Helena, ona się urodziła, bo no już miałem dużo rzeczy wtedy przemyślane i jestem przekonany, że w tej chwili o wiele lepszym jestem przykładem dla niej jako rodzic i o wiele lepsze wartości jej przekazuję, niż gdybym miał to robić, no, no, mając 20 parę lat. No.
Wiesz co, tak, bo to też myślę, że nie ma nic gorszego niż no, posiadanie dziecka i wiesz, i takie poczucie, że o rany, przez to coś tam straciłem, tak?
Ale ja mam
to
wrażenie, że wiesz, takie, że jeżeli masz taką konstrukcję psychiczną, jeżeli tak widzisz świat, że nie szukasz winy w sobie, czy nie szukasz przyczyny w sobie, tylko szukasz tej przyczyny na zewnątrz, no to zawsze będzie winna rodzina, albo właśnie dziecko, albo szef, albo ktoś, albo polityk, a nigdy ty, tak? No więc to jest też kwestia wizji świata, tak? Natomiast mi się wydaje, że już abstrahując, bo ja znam bardzo wiele osób, które w młodym wieku mają dzieci, znaczy w sensie miały dzieci w młodym wieku i to ich bardzo jakoś tam, jakby to powiedzieć, no widać, że to zmienia człowieka nawet młodego, tak? W sensie, że to właśnie tak jak powiedziałeś, te priorytety się ustawiają, co nie zmienia faktu, że jednak mimo wszystko wtedy ma się trochę inną wizję świata, ma się o wiele mniej przemyślane życie pod kątem wartości, ma się o wiele mniej książek przeczytanych, no bo jednak ma się tylko te 20 parę lat na karku, a nie 35, tak? Tak jak my mieliśmy, jak nam się rodziła Helena. No więc... No jakby to powiedzieć, no ja myślę sobie, że no chyba ty to dobrze podsumowałeś, no że jeżeli się czujesz po prostu, że jesteś gotowa albo gotowy na to, żeby mieć dzieci, to wtedy trzeba mieć, tak? No to taki pierwszy aspekt o tym, żeśmy opowiedzieli, jak nam się to kojarzyło z obciachem dosyć długo, by nie przestało. No, no i co dalej? Czy poza tym aspektem, że jesteśmy dojrzalsi i przekazujemy jakąś taką bardziej okrzepłą i przemyślaną wiedzę naszemu dziecku? Ja jeszcze bym dodał od siebie jedną rzecz, że ja mam wrażenie, że teraz o wiele bardziej to doceniam i przeżywam, o, że mam dzieci, niż prawdopodobnie bym to odczuł, czy docenił, mając 20 kilka lat też. O. Bo mi się tam zrobiło dosyć dużo dobrego z głową, jak się okazało, że będziemy mieli Helenę. Się dosyć mocno za siebie wziąłem, wiedząc, że będę dla niej przykładem, więc nie mogę być złym przykładem.
No właśnie, wiesz co, bo bardzo dużo osób też tak myśli, że no w tym wieku to już nie będzie się miało siły biegania za dzieckiem.
Będzie się miało.
I tak dalej. No więc właśnie powiem ci, że ja jakby nie odczuwam jakoś fizycznie bardzo. W sensie, no nie jest to dla mnie, jest to wysiłek, ale nie jest, tak myślę, jakiś większy niż jak byłby 20 lat temu.
Nie, no pewnie, że nie.
Dlatego, że to jest po prostu kwestia tego, w jaki sposób się odżywiasz, jak dbasz o siebie, jakiejś takiej ogólnej formy, prawda?
Tak. I też myślę, że właśnie jakby porównać to, w jakiej ja byłem w formie, mając 20 kilka lat, jedząc właśnie frytki, chipsy, Coca-Colę i McDonald'sy, versus już właśnie teraz, no to jednak teraz mimo wszystko mam wrażenie, że jednak...
No naprawdę to były czasy. No. Rano jak ja pomyślę o tym, a jeszcze zupki chińskie.
Jeszcze zupki chińskie, tak jest. Krewetkowe, moje ulubione były.
Nie dlatego, że nie było kasy, tylko
dlatego, że to było dobre.
Było dobre, no. Uzależniające.
Do glutaminian sodu dobrze smakował. Do dzisiaj dobrze
plus
smakuje.
To na słodycze, o rany.
I plus to na słodycze, czekolady słodkie i jakieś te ptasie mleczka. No, więc tak, natomiast jak jest, no mów.
Wiesz co, no tak, to jedno tylko mnie martwi trochę tak w tym wszystkim, no. Że właśnie jak teraz Ida będzie miała 20 lat, to ja będę miała 60 i to jest trochę takie...
No i co?
Nie, to chodzi o to, że no, taka wątpliwość, w jakiej wtedy będę w formie.
Ale no to jeżeli, tak? jeżeli teraz o to dobrze zadbasz, to wtedy będziesz w dobrej formie, tak? Więc ja sobie myślę, że tak, no realnie rzecz biorąc, jeżeli jesteśmy teraz w okolicach 40, to spokojnie jeszcze 40 lat życia w dobrej formie psychiczno-fizycznej nam zostało. Jeżeli nie spieprzymy tego na zasadzie złych wyborów, nie? Ja nie zacznę pić tylko i wyłącznie whisky, a ty nie zaczniesz jeść tylko i wyłącznie cukierków, no to zasadniczo wydaje mi się, że spokojnie dojedziemy do tej 80 w bardzo dobrej formie, jeżeli jeszcze dodatkowo będziemy się dalej ruszać, tak jak się ruszamy, jakiś sport będzie, to nie wiem, czy nie więcej, bo medycyna i jakieś tam, wiesz, jak gdyby umiejętność regenerowania różnych organów naszych będzie z biegiem czasu postępowała już w tej chwili, wiesz, nie ma problemu, żeby sobie przeszczepić. No jeszcze tak, teraz jest problem, wiesz, z dawcami, tak, że możesz nie mieć dawcy wątroby, jak masz chorą wątrobę, natomiast za jakiś czas już będzie sobie można tą wątrobę wyhodować w laboratorium i myślę, że to...
No tak, ale możesz sobie też, wiesz, zapytać się, gdzie jest ta granica wiekowa, tak?
Ale czego kiedy właśnie
jest ta granica?
Granica,
no, posiadania dzieci w tak późnym wieku, no kiedy? No,
ale dlaczego 40, miałoby się 45? Ich nie mieć później?
No dlatego, że...
No że co, że możesz
dziecko
umrzeć?
Dziecko powinno mieć rodzica, no tak, no.
No ale no to się prowadź tak, żeby nie umrzeć, rozumiesz? No mi
no
chodzi
tak,
o to, że...
gdzieś jest ta granica, nie?
No ale no, myślę, że 80-100 lat to jest...
Nie, ale nie mówię o tym, mówię, kiedy masz pierwsze dziecko albo w ogóle masz dzieci, tak?
Aha, okej.
Okay. O to chodzi, tak? No że gdzieś tam jest ta granica, no bo no, nie chodzi też o to, żeby to dziecko zostawić tak, jak będzie miało, nie wiem, nawet 15
no
jest, lat.
No,
tak,
no i powiedz to teraz 70-latkom, którzy mają dzieci, tak? A,
no tak.
A są tacy,
no,
tak?
No, to prawda.
Ja myślę sobie, że oni mają to przemyślane w sensie takim, że no, oni sobie zdają sprawę z tego, że będą tylko w kawałku życia swojego dziecka. No i spoko, tak? No.
Okej.
Okay. Też nikt nie mówi, w sensie to też trzeba sobie trochę ustawić perspektywę, tak? No to też nie o to chodzi, żeby być z tym dzieckiem do momentu, w którym to dziecko też będzie miało swoje dzieci. No tak naprawdę rolą rodzica jest przygotować dziecko do życia samodzielnego na świecie, tak? Czyli w sumie jeżeli...
Wiesz co, no nie tylko. Ja myślę, że to też masz w przeszłości taką rolę, żeby być dziadkiem, tak, babcią.
No jeżeli się da, natomiast jeżeli akurat tak się potoczy to wszystko, że się nie da, no to też wydaje mi się, że to jest takie poboczne już trochę, nie? Że no fajnie byłoby się pobawić z wnukami, ale tylko po to, żeby się pobawić z wnukami, nie będę moim córką gadał na każdym obiadku rodzinnym, słuchaj, kiedy będziesz miała dziecko, rozumiesz, o co mi chodzi, nie? No, ona sobie zdecyduje, czy będzie je chciała mieć, czy nie i kiedy. I, no i trudno, i być może jakbym 10 lat temu się zdecydował na poszerzenie rodziny, to prawdopodobnie miałbym te 10 lat więcej na bycie tym dziadkiem, no ale trudno. No ja tak tego nie odbieram. Ja odbieram tak, że właśnie moja rola jest Żeby moje córki były samodzielne, tak? Były, żebym wiedział, że one sobie poradzą, żebym miał taką pewność. To ciekawe tutaj pytanie do rodziców, którzy mają starsze dzieci. Czy następuje taki moment, w którym się wie, że sobie dziecko poradzi? Czy do końca świata zawsze jest ten taki element, no może sobie poradzi, a może jednak nie? A może to jest kwestia wierzenia? Może to jest kwestia tego, czy wierzysz, że twoje dziecko zawsze sobie poradzi, albo wierzysz w to, że zawsze jest ryzyko, że sobie nie poradzi. Ta szklanka do połowy pełna, do połowy pusta może jest. Jak myślisz, Gosia?
Wiesz co? To zależy, jaki masz też, myślę, model rodziny, tak? Znaczy, myślę, że jest taki moment, że po prostu wiesz, że to dziecko sobie poradzi, tak? Ale no chcesz uczestniczyć dalej w życiu tego dziecka.
Tak?
Tak.
Aha.
No to jest fajne.
Aha, no dobrze. Zobaczymy.
No powiedziałam coś, co ci się nie podoba?
Nie. Po prostu tak, wiesz, no. Trochę tak zabrzmiało, jakbyś już miała doświadczenia w tym zakresie, aha, podczas gdy jeszcze ich nie masz, nie?
No nie mam.
No, rozumiem, że tak z obserwacji.
No tak z obserwacji.
To o czym jeszcze mówimy?
No na przykład, powiedz mi, kiedy ty pierwszy raz wyjechałaś na przykład na taki samodzielny wyjazd?
Jezu, właśnie nie pamiętam, bo tak zacząłem sobie o tym myśleć, jak wypowiedziałem to, że następuje moment, w którym jesteśmy, w którym wiemy, że sobie dziecko poradzi. I ja nie pamiętam, kiedy ja na samodzielny wyjazd pierwszy raz pojechałam.
Wiesz co, ja pojechałam na samodzielny wyjazd w liceum. Nie pamiętam, która to była klasa. Pojechaliśmy całą jakby grupą ludzi nad morze. Mhm. A teraz jak sobie o tym pomyślę, że miałam posłać córkę
w wieku lat?
Nie wiem, 16, 17?
Nie, to spoko, to
tak?
Jest,
no pewnie,
spoko. Wiadomo, że tam się, wiesz, pije, pali i tak dalej, nie?
A co najlepsze, to chyba miałam 18 lat, jak pojechałam na wolontariat sama do Francji.
No i zobacz, i wyrosłaś na ludzi.
Wiesz co, naprawdę, nie wiem, jak ja sobie w ogóle dałam radę, powiem ci,
no
naprawdę.
No sobie, no. Powinnaś właśnie być natchnięta
tym. Miałam tylko
tym
adres, gdzie mam dojechać, a to nie było w Paryżu. Mm. Tylko musiałam się przesiąść jeszcze w Paryżu. No znałam język, chodziłam do klasy z językiem francuskim, natomiast no wiesz, no okazało się na miejscu, że jednak
to że nie jest tak łatwo, jak się wydawało.
Nie jest tak łatwo się porozumieć, jak się wydawało.
No tak.
No i musiałam do Vendôme dojechać jeszcze pod Paryżem, się przesiąść i no to naprawdę było ciekawe przeżycie.
No i widzisz, no i sobie poradziłaś. No,
wujek, który był tłumaczem języka francuskiego, pomógł mi ten wyjazd załatwić.
Fajnie.
Nawet do końca nie wiedziałam, gdzie tam, jak to w ogóle będzie wyglądało. Wiesz, dojechałam, to się okazało, że ten cały, bo to było wolontariat w Emmaus organizacji. I słuchaj, tam było na boisku rozbite namioty i w tych namiotach właśnie myśmy tam, wszyscy tam wolontariusze z różnych krajów, myśmy tam spali, nie? No to poradziłam sobie, no, widzisz.
Poradziłaś sobie, no i wiesz, w wieku lat 18 przekonałaś się, że jesteś w stanie przejechać przez pół Europy sam, tak?
Tak.
No i to są takie właśnie, no ja nie przypominam sobie, kiedy pierwszy raz tak w taką podróż sam pojechałem. W sensie, no na pewno pojechałem, ale to też nie pojechałem sam, bo na studia to mnie tam rodzice zawieźli, no w sensie, ale mnie tam później samego zostawili. Natomiast wcześniej, to były jakieś wyjazdy takie wakacyjne, nie, ale to musiałem mieć, nie wiem, też tak w okolicach 15-16 lat.
Ja bym jeszcze Możemy zostawić ten temat wyjazdów. Powiedziała o tym, tak zaczęłam właśnie o tych takich ekstremizmach, takich tu takie konserwaty, albo prawica, albo lewica. No. Bo mi brakuje właśnie w tym takim mówieniu feminizmie o karierze zawodowej.
Tak.
Właśnie brakuje mi tego, że no, można mieć karierę zawodową i właśnie mieć dzieci, i że...
Wiesz, no bo to jest wygodne dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają ludzi, nie? Żeby to przedstawiać w formie albo-albo, tak? Bo łatwiej jest pracodawcy, jakby nam być odpowiedzialnym tylko za człowieka jednego, a nie za tego człowieka i jego dziecko i jego współmałżonkę. Wiesz, ja mam wrażenie, że to z tego wynika, że to się mówi albo-albo. A druga sprawa jest taka, no, że jednak mimo wszystko, kurczę, no w Polsce ten cały kapitalizm, on ma ile? 30 lat? No to jest jeszcze, wiesz, tak kompletnie niedorobiony system, w sensie takim, że wiesz, że psychicznie i wartościowo ludzie jeszcze nie dorośli do tego, żeby pewne rzeczy widzieć z odpowiednim właśnie zniuansowaniem, tak? Czyli żeby... nie wiem, żeby wiedzieć na przykład, że jeżeli się prowadzi firmę, to powinno się zatrudnić taką ilość ludzi, żeby ludzie nie musieli siedzieć po godzinach. Jeżeli siedzą po godzinach, to nie jest wina tych głupich ludzi, których się zatrudniło, tylko to jest wina, że się ich zatrudniło za mało. Rozumiesz? I że powinno się zapewnić tym ludziom możliwość wyjścia do domu bez poczucia winy, że ktoś inny za nich będzie siedział po nocach, kończąc projekt. Bo wiesz, bo ta osoba chce wyjść, bo ona ma dziecko, nie? Czy to on ma dziecko, bo to się zdarza i dla facetów i dla kobiet, z tym, że u nas znowu w Polsce mamy trochę tak przejechane społeczeństwo, że jakoś tak się akceptuje, że ci faceci siedzą po nocach w pracy, a trochę mniej się akceptuje, jeżeli kobiety siedzą, a tak naprawdę nikt nie powinien siedzieć, nie? No więc, ale to jest kwestia, właśnie mówię, do tego, że przedsiębiorcy i menedżerowie w korporacjach i tak dalej muszą dorosnąć do tego po prostu, że życie nie składa się tylko z pracy i nie tylko się składa ze zrobienia targetu i z bonusu i nie z tych wszystkich takich rzeczy, które im się wydaje do tej pory, że są ważne, no. Tylko się składa i z tego, i z rodziny, i z przyjaciół, i z jakiejś aktywności społecznej, i z jakiejś aktywności duchowej, że to wszystko trzeba mieć ogarnięte, żeby mieć szczęśliwe życie, a nie tylko pieniądze. Bo za pieniądze się nie kupi miłości albo szczęścia rodzinnego.
Czyli co? Posiadanie dzieci w...
My jesteśmy fanami.
Dojrzałym tak. jest w porządku.
Jest okej. Okay.
Tak. Natomiast polecamy. Rekomendujemy jednak...
Ale pod warunkiem, że jesteście, jak gdyby, to, że ten pierwszy etap jest zamknięty, czyli że już wiecie, że chcecie być ze sobą, w sensie małżonkowie albo
partnerzy
życiowi, romantyczni. I, i że wiecie, że to dziecko nie jest albo lekarstwem na związek, w którym jest jakiś problem, albo nie jest lekarstwem na... albo nie jest zrobieniem czegoś, bo tak wypada, tak? W sensie... No, my dosyć szybko się pobraliśmy, bo dosyć szybko wiedzieliśmy, że chcemy ze sobą żyć, tak? No i jak już to mamy, ten checkbox jest zaznaczony, no to później decyzja o posiadaniu dzieci w sumie powinna być dosyć szybka, no bo w sumie po co czekać, no? Bo wszystko to, co dzisiaj macie ochotę zrobić, bo czasami ludzie myślą takimi kategoriami, a jeszcze pojeździmy po świecie, a jeszcze musimy zrobić coś tam, a jeszcze zaróbmy trochę pieniędzy. No i cały patent polega na tym, że można jeździć po świecie, mając rodzinę z dziećmi. Można zarabiać pieniądze, mając rodzinę z dziećmi. Można mieć firmę, mając rodzinę z dziećmi. To wszystko można zrobić razem. No i wręcz ja mam wrażenie, że to wtedy jest lepsze, jak się robi razem, bo się ma właśnie więcej tych elementów życia zahaczonych, a nie tylko jeden, czy tylko dwa. Praca i związek miłosny fajny, ale nic więcej, nie? Tylko ma się więcej tych po prostu checkboxów potrzebnych do szczęścia, które
no to które słuchaj, to mamy podsumowanie dzisiejszego odcinka. Tak. Myślę. Także dziękujemy.
Dziękujemy. I do zobaczenia w następnym.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego!
że jednak mimo tego można naprawdę coś osiągnąć, jeśli się chce.
Tak, jeżeli się dąży do celu. To jest fajne.
Tak.
Dzieciaki świata, Martyna Wojciechowska.
No właśnie. Tak wpadłam w sumie na tą książkę
w bibliotece.
Tak, w bibliotece i...
A co ciekawe, jak ja to później, bo to się bardzo Helenie spodobało,
tak.
Ja to później próbowałam kupić i się okazało, że w ogóle już nowych egzemplarzy tego nie ma.
Martyna Wojciechowska, Dzieciaki Świata, to jest wydane przez National Geographic.
National Geographic ja musiałam to kupić na Allegro używane, bo zasadniczo nie było nowych, już nie ma nowych, w sensie to już nie jest wznawiane czy coś, a strasznie fajna książka.
No właśnie i tak sobie pomyślałam na początku, Martyna Wojciechowska, no w sumie... Taki mainstream, tak? Ale jednak się okazało, że to jest bardzo fajne i bardzo fajne historie o dzieciach z różnych zakątków świata. Także też polecam.
Co robisz?
Nagrywamy podcast. Co tam? O książkach?
O książkach. Pokazuję, jakie fajne książki.
Niedobrze? Czy dobrze?
Dobrze.
Dobrze. No to fajnie.
Świetnie. Dobrze, już. Dobrze.
To już kończymy.
Idę do ciebie obejrzeć z tobą kino weekendowe.
Czyli Kraina Lodu, część druga.
Kraina Lodu, część druga dziś, tak. No, to w zasadzie tyle. Coś jeszcze tej książce?
No to opowiedz, bo to jest fajne, że to są historie prawdziwych dzieci z różnych stron świata,
tak.
Opowiedziane jak gdyby przez te dzieci, nie? I to trochę w formie takiego wywiadu, tak, że te dzieci opowiadają Martynie, jak żyją i jakie mają przygody, jak...
W ale zasadzie to jest nie tyle Martynie, co po prostu
no
czytasz
tak,
jakby
tak,
opowiadały
no tak,
twojemu dziecku.
Tak jest, dokładnie.
I tutaj można też poznać, jest to historia danego dziecka, kraju, trochę historii o miejscu, w którym to dziecko żyje, o obyczajach, które są zupełnie inne niż te, które mamy tutaj, tak?
Tak.
Na przykład wyobraź sobie, że nie mam w ogóle zabawek, ty masz ich mnóstwo, a ja się bawię, nie wiem, patykami, które znajdę, tak? Albo nie mamy wody, po wodę musimy chodzić bardzo daleko. Nie wiem, cały dzień nie mogę się napić wody, tak? Dopiero jak wrócę do domu po wypasaniu kóz, a mam 6 lat, czyli praktycznie tyle, co Helena. Więc to też na pewno daje dziecku inną perspektywę. Aczkolwiek nie widzę jakiegoś...
Co?
Na przykład tutaj, nie przekłada to się jakoś, znaczy fakt, że inne dzieci mają mniej, nie przekłada się na razie na to,
żeby
ona zrozumiała,
mieć
że chce mieć mniej.
No nie,
być
no
może
spokojnie.
Jest jeszcze na to za mała, tak?
Ja myślę, że to jeszcze nie... Znaczy ja myślę sobie, że ta książka, ona w tej chwili spełnia trochę inną rolę niż to, żeby pokazać Helenie, żeby szanować to, co się ma i
znaczy,
być minimalistką
też.
Czy coś takiego.
Znaczy no może to jest za dużo jeszcze dla dziecka, żeby bądź minimalistką, tak? Natomiast no to, żeby szanować wodę, zasoby,
nie,
które
no,
się
no
ma.
To ja myślę, że to jeszcze, wiesz, że to przyjdzie z czasem. Ten message z tej książki zostanie jak gdyby przerobiony za jakiś czas dopiero. Natomiast to, co teraz ja mam wrażenie, że ta książka już zrobiła, to jest to, że Helena tak zupełnie na luzie podchodzi do tego, że są różni ludzie na świecie, różne rasy, różne nacje, różne typy przyzwyczajeni, że to nie jest nic dziwnego,
nie ma, że
złego.
Nie ma tak na co dzień kontaktu, tak?
Tak?
Nie ma kontaktu z jakimiś innymi narodowościami.
Znaczy, no z innymi narodowościami to tak nie ma, natomiast no też jest w takim przedszkolu, w którym jak gdyby no raczej jest tolerancja, tak?
Nie, no w sensie, jest zdecydowanie, tak. No.
Więc to też pewnie pomaga. To co?
Myślę, że jeszcze można byłoby dużo poopowiadać.
To jak wam się podoba to, że gadamy o książkach, chociaż zaczęliśmy rozmawiać o wychowywaniu dziewczynek, no to dajcie znać, to możemy zrobić kolejne jakieś odcinki, gdzie tych
książek
będzie więcej.
A może dorzucicie coś do tej listy.
Albo dorzućcie coś do tej listy, to zrobimy jakąś taką listę
wspólną. Ja bardzo
chętnie
się dowiem, co jeszcze moglibyśmy
tak. My tak raz na 2 tygodnie potrzebujemy 15 książek nowych, więc nie.
Tak, bardzo dużo
pomóżcie nam.
Tak, ja tak naprawdę wybieram, ponieważ jest mnóstwo książek i wybieram też, no tak jak mi się wydaje, tak jak czuję, tak, z różnych regałów po prostu tak naprawdę w bibliotece bardzo często. I później w trakcie czytania też okazuje się, czy to jest fajne, czy nie. I zazwyczaj jest fajne. Tak, bardzo. Po prostu też jest bardzo dobra biblioteka widocznie, że jest bardzo wartościowa. Dużo bardzo, bardzo fajnych książek.
Tak. Biblioteka Podkowiańska jest okej. Okay.
Tak, jeżeli chodzi o książki.
No. To co?
No jeszcze wiesz co, no fajnym tematem byłoby, tylko nie wiem, czy zdążymy dzisiaj, właśnie o kupowaniu rzeczy, tak? No to jest takie, myślę, wyzwanie w dzisiejszych czasach, no dla jest. Rodziców, żeby dziecku wytłumaczyć, że naprawdę nie potrzebuje piątej sukienki z Elzą Janną. My i tak nie kupujemy ubrań w zasadzie, tak? Mamy właśnie te ubranka z drugiego obiegu, czy są to prezenty, które dziewczynki dostają, natomiast no przekonanie na przykład, że zabawka jest już niepotrzebna, kolejna, no jest trudne.
Tak. Mama,
dobrze, już.
Teraz.
Dobrze,
teraz.
Już idę. No to dobrze, no to w takim razie może to będzie tematem kolejnego, kolejnego odcinka. Tak,
jak się bronić przed dobrymi marketingowcami, którzy marketują do dzieci? Dziękujemy.
Także dziękujemy.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego.